będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Witam równie serdecznie Ojca Benedykta. Drodzy Państwo, witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj będziemy mówić o problemach związanych z uzależnieniem. Naszymi gośćmi telefonicznie są trzej panowie. Już są połączeni, zdaje się. Pan Lech, pan Zbigniew i pan Andrzej. Panie Leszku, jest pan?
Jestem. Czy słychać mnie dobrze?
Tak, bardzo dobrze. Jak to się stało, że pan się wyrwał z tego pięknego miejsca, z nad jeziora do telefonu?
Nadal jestem nad jeziorem, ale znalazłem takie przytulne miejsce. Aha. W kościele nad ołtarzem, więc mamy tutaj spokój, jest opiekę.
Ładnie to brzmi, rzeczywiście. Świetnie. Pan Zbigniew, panie Zbyszku?
Szczęść Boże, jestem na miejscu. Nie jestem w takiej szczęśliwej sytuacji jak Leszek, bo jeszcze nie mam urlopu. Aha. Myślę, że za 2 tygodnie uda mi się też w jakieś piękne miejsce pojechać. Pozdrawiam serdecznie panią Basię, kolegów Leszka.
Również pozdrawiamy panów bardzo. Oraz pan Andrzej. Panie Andrzeju.
Witam serdecznie. Witam kolegów.
Od pana Andrzeja się rozpoczęły umawiania. Powinnam w innej kolejności jakoś panów wymienić, ale pasuje mi inna kolejność, panie Andrzeju, więc proszę wybaczyć, że na końcu. Chociaż był pan pierwszym, z którym rozmawiałam. Drodzy panowie, powiedziałam, że będziemy rozmawiać o problemach związanych z uzależnieniem, bo wszyscy trzej panowie z tym problemem żyją. Zbliża się sierpień, miesiąc, kiedy Kościół zachęca nas, proponuje nam nie tylko trzeźwość, ale zachęca nas nawet do abstynencji wbrew światu, bo zobaczmy, co świat nam proponuje, prawda? Wystarczy otworzyć telewizor i zobaczyć reklamy albo rozejrzeć się wokół. Zwykle jak mówimy tu w Radiu Maryja o problemach z uzależnieniem, to jakoś odwołujemy się do Zakroczymia i do ojców kapucynów w Zakroczymiu. Zdaje się, że wszyscy trzej panowie, może nie, jakoś z Zakroczymiem mieli kontakt. Zakroczym był ważny dla panów. Zaraz panom oddam głos. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy z innym ośrodkiem połączyli tę audycję jakoś z innym ośrodkiem kapucyńskim, a mianowicie z Rywałdem. Tak mi się to złożyło z dwiema właściwie sytuacjami. Pierwsza to, kiedy mówimy Rywałd, to przypomina nam się beatyfikacja wkrótce księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, który 2 tygodnie, pierwsze uwięzienie to było w Rywałdzie przez 2 tygodnie. A ponadto ksiądz prymas, przecież księdzu prymasowi bardzo leżała na sercu trzeźwość. I w wielu homiliach i w ślubach przecież jasnogórskich wzywa do tego, abyśmy byli wolni. Wolni to znaczy trzeźwi. Ale jeszcze jedna sprawa. Przypomniało mi się, że na początku radia, te około 30 lat temu, kiedy te audycje jakoś zaczęły istnieć, audycje na temat trzeźwości w radiu, właśnie w tych audycjach dla chorych, nie tylko, bo kiedyś w sobotę były, to właśnie z Zakroczymia zapraszałam ojca Andrzeja. I już wtedy w Zakroczymiu około 30 lat jakieś poczynania na rzecz jakiegoś takiego wspierania osób uzależnionych były. A co teraz? Co teraz się dzieje? Bo całe lata nie miałam już kontaktu. Panie Leszku, wiem, że pan tutaj jest najbardziej kompetentnym, żeby coś poopowiadać.
No tak się złożyło, że jestem z Rywałdem związany od wielu lat. Ale żeby uzupełnić to, co pani powiedziała, to sytuacja jest taka, jak ja pojawiłem się w Rywałdzie, to już Rywałd znałem z pobytów na mityngach. Krążyły piosenki naszego przyjaciela i on śpiewał o tym Rywałdzie. Ale
czy to był Marek?
Tak, Marek. Marek.
Okazuje się, że mamy wszystkich znajomych, tak.
Tak, ja zresztą pozdrawiam Markę, jeżeli słucha. I śpiewał o tej rwalskiej panience, ja nawet nie widziałem, gdzie ten rywał jest.
Chociaż pan jest z Torunia.
Tak.
A więc
tak.
Bardzo blisko.
Bardzo blisko.
A Marek z Legionowa, więc to daleko, tak. Dalej.
Ale potem jak się okazało, już potem jak zaczęliśmy rywał, to jakby pierwociny tego wszystkiego były troszeczkę wcześniej. Jak pani teraz przypomniała, dlatego że jeszcze przed naszym pojawieniem się w takim cudzysłowie w Rywałdzie tej ekipy, która teraz cały czas tam jakby pracuje, to grupa warszawska miała właśnie z księdzem Andrzejem, z ojcem Andrzejem, tam jakieś spotkania były. Ale potem w jakiś sposób to troszeczkę zostało zagubione i zaprzestano tych spotkań.
A od kiedy pan? Od kiedy? Bo czas nam ucieka szybko.
Ja próbowałem po naszej rozmowie zliczyć te lata.
Tak?
Wychodzi mi 25. Także 25 lat temu mój przyjaciel zbrodnicy dał mi taką kartkę, przepisał ręcznie program Zakroczymia, spotkań zakroczymskich i mówi, Leku, weź się tym zajmij. No i ja wziąłem tą kartkę, przeczytałem, ale miałem już doświadczenie, bo w Zakroczymiu byłem już parokrotnie, przeżyłem tam wiele bardzo wspaniałych chwil, łącznie z rozmowami z ojcem Bingisem, ale zabraliśmy się za to. Pierwszą rzeczą, która powstała w Rywałdzie, jest świętej pamięci gwardian Zbigniew Gospodarek, już nieżyjący, bardzo szlachetny człowiek. Pozwolił nam zorganizować tam takie nasze mini spotkania rywałdzkie jako substytut albo coś, które miałoby naśladować spotkania w Częstochowie czy w Lichaniu. No i na tym pierwszym spotkaniu było nas tam, myślę, gdzieś koło 150 osób. Potem to przez lata, one do dzisiaj trwają. Niedawno, 2 tygodnie temu było spotkanie następne, więc nigdy nie zostały te działania przerwane.
Teraz w czasie wiem, że ojciec gwardian, ojciec Mirosław, którego pozdrawiamy tu z tego miejsca oczywiście, mówił, że w czasie pandemii troszeczkę było, no wiadomo, w czasie tych obostrzeń takich były jakieś tam no przerwy, ale w tej chwili już wracacie, tak, do pracy?
Tak, z tego co wiem, bo ja tak jak słyszeliście, jestem na wypoczynku, z tego co wiem, to spotkanie się odbyło. I trochę ludzi było, więc było to nasze cykliczne spotkanie. Od tego się zaczęło. To było pierwsze nasze spotkanie, a potem, krótko potem, bo to był lipiec było spotkanie, a już w październiku mieliśmy pierwsze rekolekcje.
Panie Leszku, spytajmy teraz pana Zbyszka, który też w Rywałdzie jakoś, z Rywałdem związany. Zresztą pan Andrzej również. Co możecie powiedzieć o tym miejscu?
Zbyszek, alkoholik.
Proszę,
tak. W moim przypadku, ja w zasadzie tak się złożyło, że swój pierwszy krok bezsilności względem alkoholu robiłem 4 grudnia 1999 roku. I jak to po jakimś czasie jeden z kolegów mi mówi, ale zrobiłeś, że nie prezent. Ja mówię, dlaczego prezent? No przecież Barbara.
Ach, proszę.
Oczywiście nie było to planowane. Tak. Zacznie pan go chciał. Tak to się zaczęło, ale po jakieś pół roku czasu uczęszczania na meetingi, chodziłem bardzo dużo na te meetingi, gdzie tylko była możliwość, czegoś mi brakowało. Czułem się taki wewnętrznie jeszcze jakiś taki pusty. Nie wiedziałem wówczas, że to chodzi o ducha. I tak miałem plany. Pojadę do Zakroczymia, do Gieczwałdu, do jakichś takich świętych miejsc, Częstochowy. To wszystko mi chodziło po głowie. A na jednym z meetingów kolega, taki już troszkę starszy ode mnie, podszedł i mówi: a w Rywałdzie byłeś?
Właśnie, od Grudziądza Rywałdzie
jest blisko. Ja mówię nie, ale dlaczego? No bo tam też się spotykają alkoholicy. I tak mnie z tym zostawił. On mnie z tym zostawił, nie dawał mi to spokoju i za kilka dni przedzwoniłem do Rywałdu. Odebrał właśnie brat Zbyszek Gospodarek i mówi, skąd jesteś? Ja mówię, z Grudziądza. Dzwoń do Lecha, dam ci numer, mówi, on ci powie, kiedy te spotkania są. No i faktycznie pierwszy mój telefon do Leszka, tam jeszcze Zbyszek, nieżyjący już z Torunia, też w tym współpracował z nami i mówi, przyjeżdżaj na rekolekcję. Przyjechałem z Rywałdu. Moje pierwsze wejście do tego klasztoru, do sanktuarium, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Jeszcze tak się złożyło, że przydzielono mi cele obok celi prymasa Wyszyńskiego, po sąsiedzku przez ścianę.
Ale pewnie jeszcze nie było tak doskonale zrobione jak teraz.
No teraz to są remonty.
Tak, oczywiście.
Wszystko jest zmienione. Oczywiście cela kardynała jest wyremontowana i wówczas ten stan był zupełnie inny, taki bardziej surowy jeszcze, myślę, że taki wcześniejszy. Nie?
Ja tak nawiązuję, bo ja też byłam z 30 lat temu i oglądałam cele księdza prymasa i ona była taka, pan użył takiego słowa surowa, chyba to jest dobre słowo.
Wówczas nie było żadnych grzejników, wiadomo, ogrzewania były w tamtych czasach zupełnie inne, więc nie było wcale tam, nie? Surowo wszystko było, bardzo tak po kapucyńsku. Przywitał mnie tam na tym miejscu, jak przyjechałem właśnie też ojciec Zbigniew Gospodarek, człowiek niewysoki, ale ogromnego serca i wielkiego ducha. Do dzisiaj go pamiętam. Wspaniały dla nas był. Jeśli chodzi o rekolekcje, byliśmy bardzo, bardzo z tego zawsze zachwyceni i tak uduchowieni tymi, które prowadził z nami ojciec Zbigniew.
Panie Zbyszku,
i to był mój pierwszy dzień w zasadzie taki związany z Rywaldem.
Tak. Poprosimy jeszcze pana Andrzeja, czy ma jakieś reminiscencje, jakieś refleksje związane z Rywaldem? Panie Andrzeju?
Tak, ja o Rywaldzie to się dowiedziałem odnośnie tego, że jestem w sanktuarium i że możemy się spotykać właśnie jako niepijący alkoholicy na jednym z meetingów. Było ogłoszenie, że jesienią zaczynają się rekolekcje. I tak było w 2009 roku. Wespół z żoną Kasią pojechaliśmy tam na te pierwsze spotkanie. Sanktuarium zrobiło, czy nie zrobiło na mnie wrażenia, nie wiem. Ja tam jechałem jeszcze na takiej zasadzie, to się wstyd teraz przyznać, ale większość tych osób, które tam były, nie znałem, ale gwardia była dość mocna w związku z tym, że przyjechałem tam i myślałem, że mnie wszyscy znają. Było wesoło, było dowcipnie, a się okazało, że tego ducha gdzieś tam nie mogłem trafić. Co zresztą się okazało, że pewnie tak musiało być w moim wypadku, bo ja do takich nowych miejsc podchodziłem z takim dystansem. Mówię, sanktuarium zamkną, trzeba się modlić, trzeba gdzieś tam coś chcą zrobić. Pełna dowolność, tam nic nie trzeba było.
Tak.
Trzeba było troszeczkę poczekać, aż nastąpią jakieś zmiany. Teraz wiem, że nastąpiły i to miejsce jest dla mnie ważne, jak i myślę dla mojej rodziny, przede wszystkim dla mojej żony. Tam znalazłem faktycznie matkę i braci, to często powtarzam i tam często właśnie jak jedziemy, powtarzam, że jadę do matki i braci. Często tam bywałem, szybciej się okazuje, że jako ministra jeździliśmy, bo mamy, to jak pani Basia powiedziała, niecałe 35 kilometrów. Jeździliśmy tam z naszą grupą tu ministrancką posługiwać na jakieś odpusty, na jakieś tam uroczystości. I dopiero mi później koledzy wspomnieli, że zobacz, kiedyś jeździłeś tam w innym celu, nie?
I Matka Boska, Matka Boża Rywałcka, Matka Boża Pocieszycielka Strapionych. Przyciągnęła pana, panie Andrzeju.
Myślę, że tak.
Tak. Panowie, przejdźmy teraz, bo już Rywałd zaistniał. A o to bardzo, zależało mi bardzo, żebyśmy jakoś też, właśnie też w kontekście beatyfikacji pomyśleli o tym, tam w tej chwili jest sala pamięci, niemalże muzeum, więc może to za duże słowo, więc można tam przyjechać, zobaczyć pamiątki i zapoznać się z tym miejscem, z tymi warunkami. No, nie są takie warunki, jakie były wtedy, kiedy ksiądz prymas był. Ale wydaje mi się, że miejsce jakoś działa. Chciałbym panów prosić, już panowie jakoś w swoich wypowiedziach zaczęli, żebyś panów wypowiedzi nie dotyczyły tak zwanej historii życia, tak zwanych piciorysów, ale żebyśmy rozpoczęli od, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zacząć, od czego można zacząć trzeźwieć? Który z panów? Halo?
Spróbujmy.
Który z panów? Pan Zbyszek?
Na początku. Tak.
Pan Zbyszek.
Leszek z tej strony.
A pan Leszek, tak?
Sytuacja jest taka, że ja przestałem pić w ciągu półtorej sekundy i to trwa już jakiś czas.
Także nie było to, czy to dno, bo przeważnie jak mówimy przestaję pić, to przeważnie tu słyszymy osiągnąłem swoje dno.
Tak.
A to nie zawsze tak musi być, chyba, nie?
No tak, tylko ta decyzja powstaje bardzo szybko. Pracuje się na tą decyzję bardzo długo. To znaczy to dno się jakoś tam osiąga. Ale decyzja jest błyskawiczna. Ja to nazywam taką iskrą Bożą, która przychodzi do człowieka, na mnie tak spadło i powiedziałem, nie piję, zajęło to doktor, ja to liczyłem nawet stoperem, półtorej sekundy i od tego czasu nie piję. I od tego czasu rozpoczęła się moja najpiękniejsza, najwspanialsza przygoda życia. Nigdy tak nie wyobrażałem sobie, że taką przygodę można przeżyć. Przeżywam ją od 20 paru lat i nie zamieniłbym ani jednego dnia tego, co teraz mam, na najwspanialszy dzień tego, co miałem przedtem.
A na czym polega ta przygoda?
Na wszystkim. Zdobywa się siebie, odzyskuje się swoje, swoją świadomość, swoją wiarę. Ja wróciłem z powrotem do wiary, z powrotem wtedy, też byłem ministrantem, ale króciutko, ale wróciłem do wiary po bycie w Licheniu i to sukcesywnie Pan Bóg tak dozuje i przyciąga do siebie. Potem zająłem się Rywałdem i przyjechali inni. I to jest ta przygoda. Patrząc, przeżywa się samemu piękną drogę. Odzyskałem właściwie, nie, uratowałem dzięki mojej żonie i dzięki Panu Bogu odzyskałem moją rodzinę. Uratowana została. Moje córki nigdy nie widziały mnie pijanego. Robię to, co sobie wymarzę, staram się zrealizować. Jestem Panem tego, co zaplanuję i to ja decyduję pod opieką Pana Boże, że tak będzie. Kiedyś tak nie było.
A więc wolność?
Olbrzymia.
Wolność, tak. Panie Leszku,
to jest totalna wolność.
Oddajmy teraz głos Panu Zbyszkowi, dobrze? Bo jeszcze mam kilka pytań do Panów, a czas nam ucieka. Panie Zbyszku, może Pan powiedzieć, jak to się stało, że Pan przestał pić?
Mogę powiedzieć, oczywiście, że mogę powiedzieć. W moim przypadku troszeczkę było to może inaczej, dlatego że najpierw żona zorientowała się chyba, że coś jest nie tak. Ja uważałem, że nie mam problemu oczywiście. Coś chyba się nie podobało i już 3 lata wcześniej, zanim ja zacząłem chodzić na meetingi, ona już chodziła na Al-Anon. Robiła to dla siebie, chciała być mocniejsza tym wszystkim, zrozumieć ten problem tej choroby. Wiedziałem, że ona gdzieś chodzi, przynosi jakieś broszurki, nawet jakiś test tam znalazłem, leżał. I tak kiedyś miałem chwilę czasu, że ona oczywiście nie było. Mówię, zobaczę, co to za test tutaj jest. I tak sobie sprawdziłem, ciach na szybko. 12 na 12 mi wyszło. Czy tam 10 na 10, nie pamiętam ilości tych punktów, ale mówię tak, cwaniaczki pewnie tak to skonstruowali, żeby zawsze było w ten sposób. Jeszcze cały czas szedłem w zaparte. Był taki moment w 98 roku, kiedy żona oddała mi na komisję i dostałem wezwanie. Wówczas powiedziałem oczywiście, że to ja nie pójdę, jakiegoś prawnika wyślę, tam takie różne pomysły miałem. Ale summa summarum poszedłem na tą komisję, chciałem zobaczyć, co tam za cwaniaczki siedzą. No, tam pytania były, jakieś tam miałem chyba 5 czy 6 spotkań z terapeutą. Ale oczywiście to mnie jeszcze nie przekonało, że ja mam problem. Powiedziałem tak, ja wam wszystkim teraz pokażę. Zakręciłem butelkę i przez 9 miesięcy nie piłem. No więc jeśli przez 9 miesięcy nie piłem, to co powiedziałem później, no jaki ze mnie alkoholik, jak ja 9 miesięcy nie piłem.
Jestem bohaterem, prawda? Tak. Gość, super.
Mogę się wynagrodzić. Tak. Był nowy rok, z kolegą szampana wypijemy. No i wypiliśmy tego szampana, jedną butelkę. Co było dalej, to nie będę opowiadał. W każdym razie krótko przed tym moim pierwszym meetingiem, już jesień, to była taka kasacyjna. Ja chciałem się po prostu zapić. Nie umiałem sobie z tym problemem poradzić. Całe szczęście chyba, że mój organizm zaczął pewne rzeczy odrzucać, nie przyjmował tego alkoholu już jak należy. I tak jak Leszek mówił, miałem taki wieczór, że leżałem w domu i coś mi mówiło, teraz albo już drugiej szansy możesz nie mieć. No i tak się resztkami sił wyciągałem, wsiadłem w samochód, pojechałem na swój pierwszy meeting. takiej parafii przy kościele, do której w dzieciństwie chodziłem. Akurat tak się złożyło. Jakoś Pan Bóg tak to pokierował i to był mój pierwszy meeting w moim życiu, moja bezsilność. Nie byłem jeszcze wtedy pewnie świadomy tego wszystkiego, co robię, bo byłem taki jak skundowany pies. Ale pierwszy meeting był i to, że wspólnota mnie wówczas przygarnęła, bardzo szybko też poczułem to, jak ta wspólnota funkcjonuje. Zachłysnąłem się tym, bo już po pół roku bytności w AA organizowałem wyjazd do Częstochowy na dwa autobusy, nie chwaląc się, ale tak to było, tak mnie to wówczas porwało.
Tak, dzięki. A pan Andrzej?
No moja droga trochę była inna, bo w 2000 roku przyszedłem kiedyś w październiku do pustego domu, bo na 4 dni wyszedłem na chwilę do kolegi, wróciłem do pustego domu. Żona się wtedy wyprowadziła z córkami, teoretycznie, bo wyjechała gdzieś na Śląsk z teściową. I ja pamiętam, wtedy zacząłem szukać pomocy, bo przyszedłem do mojego teścia, się pytam, czy on wie, co się z nimi stało. On mówi, że wyjechały. No pierwsze co, we mnie się wszystko zagotowało. Mówię, jak mogłaby jechać, no i pierwsze to myślałem, że no winna przecież teściowa, bo z nią pojechała. Także już miałem tutaj osoby winne, bo przecież no ja na chwilę tylko wyszedłem, a że mi zeszły 4 dni, no to przecież nie moja wina. Ale też mi powiedział wtedy, Andrzej, ty jesteś naprawdę dobry chłop, żebyś mniej pił. I ja przyszedłem do domu i tak szukałem w gazetach i znalazłem pierwsze takie ogłoszenie, wszystkie antyalkoholowe, Bydgoszczy, bo w Gruziądzu mi się wydawało, że jestem wielki celebryta. No przecież, kurde, ludzie mnie znają, to nie wypada gdzieś tu iść. I pojechałem do Bydgoszczy, zrobiono mi pierwszą wszystkę. Powrót do domu, rodziny i tak to trwała sielanka, powiedzmy pół roku nie piłem. Faktycznie nie piłem, bo czułem od razu do alkoholu po tych chemikaliach, ale mijało pół roku. Rąk mi brakowało, tak smakowało i tak to trwało do trzeciej wszywki, gdzie trzecią wszywkę już zrobiłem w Grudziądzu, ale były momenty takie, w których jak ja piłem, to już miałem gdzieś komfort taki zepsuty, że czy ta chemia nie zadziała, no, czy mnie coś się nie stanie. Doszło do sytuacji takiej, że nie wiedziałem, że na mojej drodze spotkam niepijących alkoholików w firmach, z którymi współpracowałem i oni mnie przez 6 lat prowadzili. I żeby było śmieszne, mi się wydawało, że w domu przez te 6 lat, jak nie piłem, że wszystko powinno się układać. Do 2009 roku, do mojego pierwszego pójścia na meeting, minęło 6 lat, ja nie wziąłem pod żadnym pozorem alkoholu, powiedzmy, do ust. Nie wiem, może gdzieś w ciastach tym, ale na pewno nieświadomie. Do czego zmierzam? Do tego, że mi się zaczęło znowu życie walić. I w 2009 roku poprosiłem przyjaciela, żeby mnie zaprowadził na swój pierwszy meeting, a myślę, że taką motywacją to były słowa, to, że w domu z żoną oczywiście przeprowadziłem standardowo, ja w tym byłem mocny, tam jakieś ciche dni, i tutaj jest psychiczne jakieś ich tam gnębienie, ale przede wszystkim słowa starszej córy, to ja powtarzam jak mantrę, to nie chodzi, Gosiu, żebym teraz mówił na tej zasadzie, że te twoje słowa doprowadziły do tego, że ty byłaś tym, że nie pije, ale jestem jej za to wdzięczny i też to na tej falach chciałbym powiedzieć, jak ona mi powiedziała, to ty rozwaliłeś całe moje dzieciństwo i ty śmiesz mnie teraz nauczać, nie? To bolało. To bolało. To jeszcze było przed moim pójściem na meeting 9 marca. Poszedłem na swój pierwszy meeting. I od tamtego czasu tak zakotwiczyłem, że po 3 miesiącach dołączyła do tej grupy też moja żona, bo powiedziała, że co to jest za społeczność, bo oni chłopa zmienili. Szybciej te 6 lat faktycznie można uznać, że nie piłem, bo nie piłem. I to tak jak moja żona Kasia powtarza, ja się niczym nie różniłem od tego Andrzeja, co pił, poza tym, że mi tylko z buzi nie śmierdziało. Zacząłem w 2009, 9 marca, mój pierwszy meeting. To jest dla mnie taka data bardzo, bardzo ważna w moim życiu. Zresztą w ten dzień zawsze dzwonię do tych moich dwóch przyjaciół, którzy mnie prowadzili przez tamte 6 lat. I im dziękuję i zawsze rzucam cyfrę, ile to udało mi się czasu nie wziąć alkoholu do ust.
Tak, dzięki. Panowie, tu chciałam panów zapytać, co jest potrzebne? No, rozumiem, dajecie świadectwo na spotkaniach grup i tak dalej, ale każdy z panów powiedział, wymienił takie pojęcie duchowe, duchowość. Samo niepicie nie wystarczy, okazuje się, prawda? Co jest jeszcze potrzebne?
To już niejednokrotnie w audycjach, które pani też prowadziła,
powtarzali nasi wcześniej. Pan Zbyszek?
Tak, tak, tak. Nasi koledzy wcześniejsze zawsze powtarzali, jest stara aoska zasada. To jest choroba ciała, umysłu i duszy.
Ducha, duszy, tak.
Tak. I te trzy rzeczy muszą iść z sobą razem, bo jeżeli będziemy leczyli tylko umysł, sama terapia, literatura czy cokolwiek innego, a duch zostanie gdzieś zaniedbany, niestety, prędzej czy później może nastąpić klęska.
Nie mówię, że musi, powiedział, ale przecież, że nie pił, tak, ale żona powiedziała, że nie różni się niczym od tego człowieka, który pił w zachowaniach, prawda? Więc coś jeszcze potrzebne, duch, nie wiem, przepracowanie osobowości, pewnych mechanizmów zachowań.
Samo przestanie, jeszcze może dokończę, samo przestanie picia jest, uważam, rzeczą może w miarę prostą. Samo przestanie. Ale nauczyć się żyć bez tego alkoholu, nauczyć się każdego dnia, jeśli się nie straciło rodziny oczywiście, zwłaszcza ma się żony, dzieci, bo to różnie bywa, to trzeba się uczyć i pracować nad tym bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza na samym początku, bo te dni są zupełnie inne, czas jest inny, życie odbiera się zupełnie inaczej. Jest świadomość tego, że to coś boli, nie można tego zapijać. Wszystko jest na trzeźwo. I nauka tego życia, no, po kres będzie trwała zawsze, do końca. Jak to nam kiedyś nasz przyjaciel z Bełchatowa, Krzysiek Broda, mówił zawsze, ja wam życzę, żebyście tak naprawdę to nigdy nie wytrzeźwieli do samego końca, bo to jest potrzebne, żeby cały czas nad sobą pracować.
Tak. Tak, dzięki panie Zbyszku. Panie Leszku, chciałby pan, zechciałby
dodam
pan
na ten temat? Ja tak jak koledzy, no chciałem to w skrócie powiedzieć, ja też miałem taki okres, pierwszy mój okres, to spróbowałem nie pić, jak wszyscy powiedzieli mi, że jestem alkoholik, to spróbowałem wszystkim udowodnić, że nie piję i wytrzymałem rok. I zrobiłem jedną, jedyną rzecz, przestałem pić. Nic innego oprócz tego nie zrobiłem. To jest najprostsze, teraz po latach można powiedzieć, przestać pić to jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić. To jest czynność, której się nie robi, ale rozum podpowiada, że to już jest wszystko. Nie, to jest początek. Dopiero moja pycha została bardzo szybko ukarana i po roku czasu zapiłem, straciłem ponownie wszystko, trzeci raz w życiu. Wtedy dopiero zrozumiałem, że coś jest nie tak, ale ciężko mi było. I po pół roku ciągłego picia, bo po tym zapiciu piłem praktycznie dzień i noc przez pół roku. Więc to taka dosyć totalna klęska była. Wtedy stanąłem w tym oknie i te półtorej sekundy ratowało mi życie. I wtedy trafiłem na grupę. Ja nazywam to moją najlepszą inwestycją w życiu, jaką zrobiłem. Dlatego, że zainwestowałem w siebie. Na początku nieświadomie. Chodziłem na mityngi po to, że chciałem żyć i chciałem nie pić. Brałem na ambicje wiele rzeczy, dlatego, że widziałem, że innym się udaje, no to myślę, że mi się też uda. I tak wytrzymałem rok, drugi. I w tym czasie inni, którzy już byli przede mną, pokazali mi jeszcze, że istnieje jeszcze coś innego oprócz tego, żeby nie pić. Istnieje jeszcze grupa, istnieje Pan Bóg, istnieje Kościół, istnieje modlitwa, istnieje praca nad sobą. Te wszystkie czynniki, które sprawiają to, że człowiek ma szansę stać się lepszym niż był jak pił, a nawet jeszcze lepszy niż zaczynał picie, bo pracując nad siebie, poprawiając siebie, to człowiek zyskuje o wiele większe umiejętności.
Samą tak świadomość po prostu. Samą świadomość, tak.
Dokładnie. I to jest to ciało bardzo szybko uleczyć. Przestać pić i koniec, ale ta dalsza część jest potężną inwestycją w siebie, ale zapewniam bardzo opłacalną.
No i chyba niezbędną.
No to jest warunek kompletnie niezbędny do tego, żeby stanąć na nogi. Nie,
tak.
Nie pić każdy potrafi. Trzeźwieć trzeba w siebie zainwestować. Nie?
Tak.
Ale się opłaca.
Dzięki panie Leszku i jeszcze spytamy pana Andrzeja.
No ja myślę, że tutaj głównym motorem takim napędowym, co co tak stwierdziłem po jakimś czasie właśnie przychodząc na grupę, to było to, że ja nie potrafiłem kochać. Ja wszystko na swojej drodze niszczyłem i to był taki, jest nadal taki jakby powiedzmy proces, w którym ja muszę cały czas trwać, nie? Ja muszę walczyć ze swoim egoizmem, egocentryzmem, bo to mnie zabija. Ja potrafię w takie rzeczy wchodzić bez mydła, bo to jest gdzieś u mnie zakorzenione i na razie powiedzmy zaśpione, nie? Przez to, że często uczestniczę w spotkaniach, że chodzę na meetingi. Pamiętam na jednej rocznicowej takim meetingu, pamiętam jak moja teściowa Ania powiedziała do mnie, że jaka jestem dumna z ciebie, nie? I ja to z początku nie mogłem zrozumieć, nie? Bo mówię, no dumna, no bo nie piję, nie? Pewnie i ten, ale nie, ona powiedziała to w takim kontekście, gdzie mi właśnie przyjaciele wytłumaczyli, chłopie, wreszcie nie musi się martwić, w jakim stanie ty wrócisz do domu, czy ta jego córka, ta jej córka jest bezpieczna, te jej wnuczki są bezpieczne w domu, wie, że może już tak powiedzieć, że wreszcie się spełniasz jako ojciec, nie jako mąż, jako zięć. I to były dla mnie takie momenty i są cały czas takim motorem napędowym, że zawsze gdzieś jest coś dalej, nie? I muszę do tego dążyć, bo pokazuje mi wiele spotkań, na których uczestniczę, bo bez meetingów ani rusz, ale pokazuje mi to nieraz w najmniej oczekiwanym momencie jeszcze, ile jest pracy przede mną. Tak samo jak i spotkania czy rekolekcje, które naprawdę muszę zaliczać dość często, bo bez tego bym się chyba rozwalił, byłbym trupem.
Tak, dziękuję bardzo. Panowie, kiedy rozmawiałam z panami przed audycją, mówiłam, że czas bardzo szybko ucieka i mamy też czas na rozmowy telefoniczne. Już jest 32 minuty. Powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom i oddajemy właśnie. I bardzo proszę panów, żeby panowie odpowiadali, kiedy nasi radiosłuchacze będą pytać. Dobrze? Tylko proszę się przedstawiać. To będzie nam łatwiej, bo ja jeszcze nie bardzo głosy rozpoznaje, tak? W telefonie. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o tym, że można zacząć trzeźwieć. To tak w kontekście sierpnia i w ogóle w kontekście życia. Szkoda życia. Trzeba by zacząć po prostu trzeźwieć, żeby zobaczyć ten świat wokół siebie i zobaczyć ludzi, którzy nas kochają i czekają na to, żebyśmy my też jakoś na nich spojrzeli i ich też zaczęli kochać po prostu. Nasze telefony, drodzy Państwo, 655-2355 i 655-2356, Polska Północna, Południowa, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonów w naszej rodzinie, 536-600-100 i 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56-655-2333 i 655-2366, a z nami w audycji są panowie, pan Andrzej, pan Zbyszek i pan Leszek. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować i rozmawiać z panami. Już mamy telefon. Słuchamy. Halo?
Halo. Nie będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Karol z decyzji płockiej. Pozdrawiam serdecznie prowadzących w studiu Radia Maryja i wszystkich gości. Ja dzwonię z takim problemem do Państwa w sprawie bardziej porady, ponieważ mam wujka, który ma problem alkoholowy wielki. I ja dzisiaj jestem człowiekiem 40-letnim, a z tym wujkiem mam styczność od tam praktycznie 6 roku życia. On przechodził kilkakrotnie terapię taką nawet i jak tu panowie mówili, szycia też i terapię leczenia w szpitalu. Dzisiaj wygląda sprawa tak, że jest po 27 latach małżeństwa, syn jest dorosły, to jest mój brat siódmy, jedno dziecko mają i mają praktycznie dobrą pracę, dobry dom, a małżeństwo praktycznie się rozpada. Moja ciocia, jestem po rozmowie z ciocią i z wujkiem, ciocia się założy sprawę rozwodową. Już kilkakrotnie rozmawiałem z wujkiem, by łączyć to, jednać i jak najbardziej to oddalić, tą decyzję. No, bardzo złą, jeżeli chodzi o rozwód małżonków i staram się mu pomóc, żeby nie zatracił też i ciała, i duszy. A też miał, mają drugiego wujka, jego brata, gdzie przez problem alkoholowy już odszedł do Boga. I powiem szczerze, dzwonię do Państwa, bo słucham wielokrotnie audycji i przysłuchuję się z wielkim szacunkiem, z wielkim taką uwagą i troską. I dlatego do Państwa zadzwoniłem, żeby prosić o poradę, co mam uczynić jeszcze, by ratować tym małżeństwo, by ratować wujka i jakie kroki poczynić.
Tak, dziękujemy bardzo. Panowie,
który jest alkoholik.
Tak?
Słuchając tego, co pan mówił, bardzo często jest tak, że przeszkodą w zaprzestaniu w piciu jest to, że mamy komfort picia. Tak jak to słyszę właśnie, bardzo często jest tak, że jeśli ktoś ma pracę, rodzinę, jeszcze w miarę to jakoś poukładane, obiad podany, wszystko wyprane, no to jaki? Nie utożsamia się z tym alkoholizmem. Albo mówi, ja piję tylko alkohol z górnej półki i postać go na taki alkohol wówczas w danym momencie jeszcze. Wszystko jest kwestia czasu. I jest trudność utożsamienia się z tym, że ja jestem alkoholikiem. Przechodzi jakieś terapie, po tych terapiach wraca z powrotem do tego. Przyczyny mogą być różne. To jest trudno takich porad udzielać może
tak,
na antenie,
ale co można by zrobić? Bo ja już mam, że tak powiem, jedno pytanie. Nie wiem, czy pan jest, czy nie ma pana, nasz radiosłuchacz. Ale pytanie, czy żona coś zaczęła robić z sobą, bo właśnie może od tego by trzeba zacząć, prawda, panowie?
Właśnie chciałem dokończyć,
tak, proszę,
to, że
proszę.
To jest bardzo potrzebne, żeby jeśli jest małżeństwo, istnieje, funkcjonuje, to jest wręcz przymus taki, żeby żona też coś z sobą robiła. Są grupy wsparcia, grupy Al-Anon, bo nie da się tak trzeźwieć jedną stroną. Jedna osoba w rodzinie coś bez sobą zaczynała robić, druga mówi, ja nie muszę, bo ja nie mam problemu. Masz problem ogromny, wszyscy mają, żona, dzieci, rodzina wokół, wszyscy są współuzależnieni, wszyscy czy chcą, czy nie chcą, muszą coś z sobą robić, muszą się też leczyć. Przez te lata picia to wszyscy są tym przesiąknięci alkoholizmem i problem jest ogromny.
Ale ja
czy
myślę,
można coś zrobić?
Tak, ja myślę, przepraszam bardzo, ja myślę, żeby tutaj tak ukonkretnić to, ja proponowałabym, bo tak, pan przeszedł dużo terapii i tak dalej, ale to, że żona nauczy się żyć z panem, prawda, z mężem, że żona zajmie się sobą i pozna mechanizmy alkoholizmu i ona i może być też świadectwem dla męża, prawda, że ona właściwie nie reaguje tak, jak reagowała przez 30 lat.
Może być
niego,
świadectwem,
prawda?
A może być też jej wówczas łatwiej po prostu żyć.
Właśnie.
Bo będzie wiedziała, jak w danych sytuacjach ma się zachować, co robić, czego nie robić, czego tak unikać.
Podstawa jest taka, że Andrzej alkoholik, ja bym chciał powiedzieć, że podstawa jest taka, że jeżeli pan Karol mówi, że wujek ma tam właśnie żonę i tak dalej, nie chce pozwolić, że właśnie ta żona musi, to co właśnie tutaj wspominamy, musi z sobą zacząć coś zrobić, ten komfort zepsuć, bo jeżeli nie zepsuje, może być 10. terapia i może nic z tego nie wyjść, bo najwyraźniej wujek ma komfort. Naprawdę komfortem picia my nawet nie wiemy, nie jesteśmy świadomi tego, że my tak bardzo temu alkoholikami pomagamy.
Tak kochamy, że pomagamy pić, tak.
Tak.
Tak, a więc rada, w cudzysłowie mówiąc, bo co tu, prawda, to namówić ciocię, żeby ja, to nie jest łatwo dla kobiety, bo kobieta, no nie będziemy rozwijać, już mamy następny telefon, ale żeby ona, nie mówiąc mężowi nic na razie, tylko żeby ona znalazła jakąś grupę i zajęła się sobą i być może, że to jakoś otrzeźwi męża. Pozdrawiamy pana i życzymy, aby to jakoś się udało.
Wszystkiego dobrego.
Tak, słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść
Tadeusz
Boże.
Z Lubelszczyzny.
Witamy pana.
Dzwoniłem do pani do audycji, 6 lat temu, kiedy byłem jeszcze takim dość zaawansowanym alkoholikiem, powiedzmy, czynnym. W tej chwili 5 lat nie piję nic, wódki, alkoholu, piwa. Dziękuję.
A co się stało, że pan przestał?
Co się stało?
No właśnie.
Tak szczerze to powiem, nie byłem nigdy na żadnej grupie terapeutycznej, ani, ani jakieś tam inne. Nie dlatego, że tego nie brałem pod uwagę albo że to neguję, ale nie miałem czasu, bo były przebłyski, że musiałem pracować trochę. Więc bardzo się zbliżyłem do wiary, do Kościoła, szczególnie do Matki Boskiej. Byłem kilkakrotnie w Częstochowie, w Wąwolnicy, w Lublinie u Matki Boskiej Płaczącej. I tam prosiłem i obiecywałem. Parę razy skręciłem Matkę Boską, oszukałem, obiecywałem, nie dało się. No ale doszło do tego, że jednak po którymś tam razie przyszło mi to bardzo łatwo i nie piję 5 lat. Ale do czego dążę? Nie to, żebym ja się chwalił. Ktoś tam dzisiaj, któryś z kolegów powiedział, że to picie to jest przestać łatwo, ale później wrócić do życia w społeczeństwie, w rodzinie. Tu jest bardzo duży problem. To się ciągnie, ten smrodek się ciągnie za człowiekiem.
No i te rany trzeba, żeby się czas i żeby one się goiły.
O to chodzi. Trudno, ale trudno jest przekonać nawet najbliższych, że jest inaczej. Że jestem, że chcę być z wami, chcę być, funkcjonować normalnie. To, że ja jestem blisko wiary, blisko religii, modlitwy, wręcz mi to utrudnia. Może się źle wyraziłem, ale wszyscy się spodziewają, że można człowieka wtedy, skoro ty taki jesteś, no modlisz się, wierzysz, to ty musisz ze wszystkim ustępować. Czy to jest dobre dla mnie, czy to jest dobre dla kogoś, czy to jest w ogóle złe, niemożliwe, żeby to się na to zgodzić. Jednak to, no niestety, masz być cicho i masz być taki, a nie inny.
A więc wniosek jeden, że cała rodzina, ponieważ cała rodzina jest współzależniona, to cała rodzina potrzebuje leczenia, mówiąc najogólniej.
Właśnie, no ale jak tak? To skłonić? Tu bym prosił, że może którąś audycję byście poświęcili temu, żeby rodzina, dla rodzin towarzyszących, czyli dla tych, którzy w rodzinie nie piją, ale jednak...
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, przyjmuję tę propozycję. Tak, proszę, proszę, tylko czas nam ucieka. Tak.
Wtedy się troszeczkę poskarżyłem, że tam rodzina mi nie pomaga, bo tak było, że ja byłem alkoholikiem, ale nie miałem wśród kilkunastu osób bliskich, żeby ktoś powiedział, słuchaj, czy ci mogę pomóc. Tego nie zrobimy. Nikt. Natomiast no alkoholikiem w ich oczach byłem i w słownictwie. I tu bym też prosił, skierujcie jakieś słowa do najbliższych, że może ci, co mówią, że mój syn czy mój mąż pije i tak dalej, ale czy może coś doradzić, co mają zrobić? W moim przypadku wystarczyło słowo powiedzieć, słuchaj, ja ci chcę pomóc, żeby ktoś to zrobił. Nie, ja tego nie oczyniłem.
A więc znowu wniosek z tego, że nie można trzeźwieć na samotnie, tak?
Nie. No trudno, bo to tak. Fakt.
To jedno, że nie można wymagać niczego od rodziny.
Tyle chciałbym. No, tak.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej.
Tak, ja chciałbym powiedzieć, Tadziu, że nie można nigdy wymagać niczego od modlitwy, bo jak od rodziny, przepraszam, bo ja tutaj byłem najlepszym przykładem, że można nie pić, nic sobą nie robić. Ta rodzina naprawdę nie miała nic wspólnego z moim przeźwieniem. Ja po prostu zakręciłem, nie piłem. Ja musiałem się zmienić. Oni zostali, nawet teraz, patrząc z tej dalszej perspektywy, oni zostali dalej na swoim... Ja musiałem się zmienić. To ode mnie zależy, jak mnie będą oni akceptować, jak mnie będą tolerować, jak będą do mnie podchodzić. Przecież ja im zepsułem ileś lat życia, to ja nie mam prawa teraz od nich wymagać, żeby oni za mnie coś teraz robili. Jasne, pójdą tą drogą gdzieś tam Al-Anon, proszę bardzo, ułatwią sobie życie dodatkowo. Ale nie można wymagać od kogoś, żeby ktoś teraz zrobił coś, a ja zostanę, bo ja już nie piję. Mnie się też tak wydawało, że ja już dokonałem jakiś tym, że powinien mi ordery. Przy tym jak się gubię i spadam z tego wielkiego konia, to może jeszcze będę miał chwilę, żeby to o tym powiedzieć. Jak to było ostatnio, to jeszcze bym na zakończenie to powiedział, że to wcale nie jest aż takie ten, że to rodzina ma, jasne, rodzina nas będzie wspomagała.
Tak, panie Andrzeju, mamy za mało danych, prawda? Za mało danych, nie wiemy, jak to jest w tej rodzinie. Ale dobrze, że pan to powiedział.
Dodać jedno słowo?
Proszę.
Leszek z tej strony. Chciałbym powiedzieć tak, odnośnie tej pomocy. W moim wypadku największą pomocą dla mnie okazał się brak pomocy. To była dla mnie najlepsza terapia. Jak moja żona mówiła, że mnie kocha, żebym przestał pić, to ja to wykorzystywałem. Ale kiedy zostałem sam, po prostu mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, a zostałem sam. Wydawało się, że wszystkim stałem się obojętny. Wtedy zacząłem się zastanawiać, dlaczego. I często na meetingach mówię, że dla mnie największą pomocą okazał się brak pomocy, bo wtedy ja musiałem coś zrobić. Nikt nie musiał za mnie nic robić, to ja musiałem zrobić.
Mm-hmm.
A tak dla kolegi, który przed chwileczką mówił, na to, żeby mój syn podszedł do mnie, podał mi rękę, przytulił się do mnie, powiedział, jesteś w porządku, gościu, czekałem tylko 5 lat.
Aha.
Uważam, że to bardzo krótko. I bo na miłość rodziny trzeba naprawdę mocno zapracować i zdobyć zaufanie. To nie jest proste, ale to jest możliwe. A ze 3 lata temu moje córki, mój syn, siedząc z nami przy wspólnym rodzinnym stole, powiedziały do nas najpiękniejsze słowa, które słyszałem od moich dzieci. Mamo, tato, my mieliśmy tutaj dobry dom, więc nie ma rzeczy niemożliwych. To się staje, tylko trzeba na to czekać. A po drugie, trzeba nad tym pracować.
Pracować, tak. Dzięki. Tak troszeczkę, może troszeczkę otrzeźwiliśmy naszego radiosłuchacza. Nie wiemy dokładnie jaka jest sytuacja, tak. ale życzymy, żeby tak, pan jakoś też wziął to do serca,
co
pan
słyszał.
Tak. Dziękuję bardzo.
Alkoholik. Panie Basiu, chciałbym tylko jedno zdanie dodać do tego, co tu przed chwilą Tadeusz, który dzwoniący, mówił. Tadziu, musisz być bardzo czujnym i uważać, żebyś nie żył na poczuciu winy. Bo jeśli będziesz funkcjonował na poczuciu winy,
to
może człowieka zgubić. No.
Tak, dzięki. Następny telefon odbieramy. Halo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławek z południowej Polski z tej strony.
Witamy pana.
Chciałem przede wszystkim podziękować za tą audycję. Ja nigdy nie miałem problemu z alkoholem, natomiast zdarzyło mi się poprowadzić kilka warsztatów dla grupy anonimowych abstynentów w Gliwicach. I bardzo dziękuję za zdanie jednego z prowadzących, który powiedział, że stał się lepszy, kiedy przestał pić, a jeszcze lepszy, zanim zaczął pić. Także zapisałem sobie tą sentencję. Myślę, że ona mi też pomoże w niektórych momentach, ale nie z tym przede wszystkim dzwonię. Chciałbym zapytać, nie słuchałem od początku, jeśli to było poruszane, to przepraszam, o to, co ksiądz Paweł Kiebrzy jednokrotnie powtarzał, świętej pamięci ksiądz, że czasami zdarza się, że żona wręcz nie chce, żeby alkoholik wytrzeźwiał, mąż, bo traci pewne alibi, traci pewne usprawiedliwienie różnych niepowodzeń życiowych. I czy można też do tego, czy mogliby panowie do tego też się odnieść? Jak to z waszej perspektywy wyglądało w zasadzie? Czy z perspektywy znajomych, z meetingu?
Tak, rozumiem. Już panowie się odniosą. Ja przepraszam, ale czas nam tak ucieka, że jestem przerażona. Tak.
To może,
dzięki, pozdrawiam.
Kto kolego, o czym mówisz? Proces trzeźwienia i powrotu, przestanie picia i pójście na grupy i praca nad sobą powoduje coś takiego, że my zyskujemy wielką możliwość powrotu do normalnego życia. Mamy taką szansę. I tą szansę wykorzystujemy, jeżeli nad tym pracujemy. Dzieje się coś takiego, że nasze partnerki, w moim wypadku tak było.
Powiedzmy nasze żony, dobrze?
Tak, nasze żony. Tak jest, ma pani rację, pani Basiu. Moja żona, też usłyszałem takie zdanie, jesteś nieraz gorszy niż piłeś. Bo w pewnym momencie zdobywamy nasze terytoria, które kiedyś oddaliśmy. I moja żona czuła się bardzo pewnie na tych rzeczach, bo uważała, że tylko ona może to robić, bo
no
ja
i bezpiecznie, bezpieczny świat oswojony, a teraz się dzieje coś innego, tak?
Ale i tu wracamy do tego, co Zbyszek powiedział. Jeżeli żona zainwestuje w siebie i zacznie próbować rozumieć, na czym polega istota rzeczy, to wtedy to się udaje. Teraz się rozumiemy bez żadnych problemów i to jest świetnie, ale to też jest znowu, to jest proces.
Ale znowu, panowie, ale znowu wracamy do tej myśli, że sam człowiek uzależniony ma dużo trudności, jeżeli rodzina nie zrozumie też pewnych mechanizmów.
Oczywiście.
Jeżeli nie przepracuje też, prawda?
Oczywiście. Tak. Bez tego ani rusz.
Tak, dziękuję.
Prościej jest wtedy każdemu.
Tak, dzięki. Jeżeli jeszcze mamy chwilę czasu, to słuchamy Radio Maryja. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest taka krótka... pozwolę sobie, uwaga, jestem Tomasz z Południowej Wielkopolski. Na podstawie tego, co ja przeżyłem.
Tak.
Po odejściu żony już mija 6,5 roku. To, że bardzo rzadko pani udaje się w tych audycjach, które często pani właśnie przekazuje, uwzględnić to, w jaki sposób, jaka jest różnica pomiędzy uzależnieniem pomiędzy kobietami a mężczyznami. Raz bodaj udało mi się wysłuchać tej audycji, w którym w obecności biskupa, pamiętam, uwzględniła pani ten problem. Drugie to jest to, że to środowisko uzależnione, to środowisko uzależnionych też jest przecież bardzo różne, ale ogólniając jest ono zniszczone, prawda? To środowisko, czyli ten mąż, żona, te dzieci, to najgorsze, jest w jakiś sposób zniszczone i to w tych audycjach też mi brakuje, żeby to wyodrębnić, czy jakby uwypuklić. No i trzecia rzecz to jest, w jaki sposób w małych środowiskach, małych miejscowości znaleźć można dla tych uzależnionych takie miejsca, w których oni mogą te meetingi prowadzić, uczestniczyć w nich i nabierać tej pewności w tym, co już panowie przedstawili, że samorzucenie tego nałogu to nie jest wszystko, tylko dalej to jest leczenie duszy. Wielkie serdeczne dzięki za odebranie.
Dzięki. Może ja odniosę się, bo to raczej było do mnie. Więc te audycje trwają 30 lat już, proszę pana i proszę państwa. I staramy się każdą z tych audycji na temat uzależnienia jakoś tak tematycznie, jakoś wokół jakiegoś zagadnienia jakoś te audycje staramy się, żeby one przebiegały. Oczywiście, że te wszystkie problemy, o których pan tu powiedział, przeżywanie kobiet, przeżywanie czy alkoholizm kobiet, alkoholizm mężczyzn, to było już przez 30 lat, ja odnoszę wrażenie, że te wszystkie problemy już były poruszane. Oczywiście, że one nadal będą. I nawet jeżeli jest audycja tematyczna, to i tak gdzieś jakieś są tak zwane wycieczki w kierunku różnych jeszcze innych problemów. Także myślę, że to, co pan powiedział, to jest właściwie takie zasygnalizowanie spraw, które trzeba ciągle i ciągle jakoś podnosić w audycjach. Ale no, proszę pana, myślę, że one są. Tylko no, trzeba słuchać po prostu i już. No, to jest moja odpowiedź. Mamy jeszcze 4-5 minut, więc odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pierwszy raz się dodzwoniłem i słucham tej audycji, bo jest bardzo ciekawa. Stefan uzależniony od alkoholu z Konina.
Witamy pana, panie Stefanie, bardzo serdecznie i słuchamy.
Przede wszystkim to od razu powiem, że mam wielki stres, że jestem na antenie i mogę po prostu mówić trochę nerwowo, ale chciałbym
proszę
się krótko...
się nie przejmować, jesteśmy tu zwyczajni wszyscy zwyczajnymi tak. ludźmi. Tak.
Jestem osobą uzależnioną, jak już powiedziałem, od alkoholu. Nie piję około pół roku. Dlaczego przestałem? Ponieważ stałem się jak bezdomny po prostu już. Każdy mój ciąg, który to był już trzeci ciąg jesienią zeszłego roku, to ja już straciłem prawo jazdy po prostu i coraz bardziej się staczałem w dół i skończyłoby to się po prostu więzieniem dla mnie albo śmiercią. Tak, ale mam tutaj do panów pytanie, bo mieszkam z rodzicami. Mój tata i moja mama, i szczególnie moja mama po prostu, bo ja im też narobiłem wielu stresu i są znerwicowani. Mama ogólnie życiem. I takie pytanie do panów, jak mogę mamę namówić, żeby, nie wiem, poszła do psychiatry, bo ma nerwice i poszła, nie wiem, na terapię dla osób współuzależnionych, czy meeting Alanu.
Zanim panowie odpowiedzą, to ja spytam, czy pan jest z większej miejscowości, czy z mniejszej?
Jestem z Konina, województwo.
A no to jest miasto, więc nie będzie tak. problemów.
Jeszcze powiem, że moja mama wie o tych po prostu grupach wsparcia, ale nie chce po prostu, no powiedziała, że nie chce nic ze sobą robić. I na przykład, żeby chociaż poszła do psychiatry, bo ma nerwicę straszną i reaguje bardzo impulsywnie, ekspresywnie po jakieś, nie wiem, leki na uspokojenie. Jak on w ogóle namówić do tego?
Tak, dziękujemy panu bardzo i gratulujemy, że pan przestał. Panie Stefanie, słuchamy panów.
Andrzej, ja bym chciał, może Stefan, jeżeli chodzisz na meetingi, zaproś rodziców na otwarty meeting.
Nie, nie tylko mamy, tak, racja.
Tak. To jest bardzo dobry pomysł.
Tak.
I mama może zobaczyć, z jaką społecznością ma syn do czynienia i posłucha. Na pewno jest tam zawsze osoby, które są współuzależnione i mogą pomóc, nie?
I zobaczy rodziny zwyczajnych
Oczywiście.
Ludzi. Eleganckich, tak. zwyczajnych ludzi, tak.
W taki sposób, nie?
Ja myślę, że to jest jedyny sposób, żeby, bo namawiać mamę to... Może być jeszcze jeden sposób. Długo, tak sobie myślę, zachować abstynencję jak najdłużej.
To jest najlepszy sposób.
Tak, nie chciałam tego mówić, bo to takie wytykanie.
Nie pij, stawaj się lepszy.
Tak.
Nie pij, stawaj się lepszy. A może twoja mama zatęskni za tym i powodem będzie to, żeby coś zrobić ze sobą, żeby nie chciała ci jeszcze bardziej pomóc.
A
może
właśnie.
To będzie motywacja.
Dobrze, panowie, że mnie popieracie, bo miałam tak od razu chciałam powiedzieć, że proszę zachować trzeźwość. To mama
Dokładnie.
Też się wyciszy, tak?
Dokładnie.
Panowie, kończymy. Kończymy. Widzicie, jak czas szybko. Przeleciał szybko.
Czy na koniec?
Na koniec, tak, no można pozdrowienia, ale można jakąś zachętę, panowie, dla tych, którzy słuchają, a chcieliby może przestać, może nie wierzą, że można przestać pić. Proszę bardzo.
Proszę, alkoholik, ja tak na szybko, bo mało czasu.
Bardzo szybko.
My przygotowujemy rekolekcje, zawsze w Rodzie, jak Leszek mówił, czyli one są w Wielkim Poście i w okresie rozpoczęcia Adwentu, Wigilia, tydzień przed Wigilią właściwą. COVID troszeczkę nam tę sytuację popsuł, to jest raz. Druga sprawa, obecnie w Rywałdzie odbywają się bardzo, bardzo poważne remonty i nie możemy przyjmować obecnej ilości tam rekolekcjonistów, bo nie mamy gdzie ludzi położyć. Jeśli to wszystko wróci do normy, damy znać na stronie Rywałdu.
O właśnie, Rywałd, to jest konkret.
Będzie informacja na ten temat, jak tylko to się ruszy. Pozdrawiam od razu przy okazji uczestników tych rekolekcji, grupy z Bełchatowa.
Panie Zbyszku, czy pan wie, że już nie ma pan czasu więcej? Także trudno. Dziękujemy bardzo, panie Zbigniewek. Kto następny? Ale
Może
bardzo
ja.
Króciutko, tak? Słuchamy.
I ja pozdrawiam wszystkich i przekażę wam wszystkim, którzy mnie słuchają, którzy chcą nadziei jakiejś. Kiedyś usłyszałem to na meetingu. Bardzo krótki przepis na niepicie. Jedną ręką trzymajcie się A, a drugą ręką trzymajcie się Pana Boga. Będziecie mieli dwie ręce zajęte i nie będziecie mieli
szansy sięgnąć. Tak, tak, po kieliszek. Dziękuję bardzo. I kto jeszcze?
Andrzeju,
Panie Andrzeju, słucham.
Ja chciałbym nawiązać do czegoś takiego. Tam na spotkaniach jednych w Licheniu był prymas Polak i mówił o perle i pamiętam, że go zaczepiłem, jak szedł do zakrystii i mówię, ekscelencjo, wystarczyło na tamten czas 14 lat nie pić, żeby znaleźć swoją perłę. Chodziło mi o perłę, która jest w mojej żonie i to bym chciał tak, takimi słowami.
I chwała Panu,
zakończyć.
Że mamy chwała takie Panu. Żony, które są perłami. Dziękuję Panu bardzo, dziękuję Panu Leszkowi, Panu Zbyszkowi, Panu Andrzejowi. Pozdrawiamy dziękuję. Wszystkich w Rywałdzie, całą ekipę kapłanów.
Ojców,
tak.
ojców.
I braci. Wszystkiego, co najlepsze życzymy na sierpień. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi, wszystkich pozdrawiamy, którzy słuchali, dziękujemy, którzy włączyli się. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Łomot. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Barbarze.